Drodzy bracia, chciałem niektórych podróżników przeprosić, bo niektórzy ten wykład już słyszeli na konwencji w Mukaczewie, ja to kilka osób widzę było, ale mam też do was pretensje, bo niedokładnie słuchaliście. To było o zborze, o tym, o synagodze w Berei, że synagoga w Berei to słowa egzaminowała. Nie zbór, braterstwo. Pamiętajcie, to synagoga w Berei. To była Żydzi w Berei. Ja powiedziałem w Mukaczewie taki temat, lżej będzie Sodomie i Gomorze. I werset tytułowy wziąłem z Ewangelii Marka, 6 rozdział, 11 werset. Wydawało mi się bardzo chwalebny werset i nikt nie zwrócił mi uwagi. Dopiero w jednym zborze, taki zwyczaj jak wczoraj, że poprosiłem, żeby ktoś przeczytał ten werset. No i jak przeczytał, to okazało się, że tam nic do Sodomii i Gomorze nie ma. Dlaczego? Bo w naszych Bibliach, w wersecie z Ewangelii Marka, 6 rozdział 11, jest o Sodomii i Gomorze. A może ktoś przeczyta z nowego tłumaczenia? Ewangelia Marka, 6 rozdział, 11 werset. Jakub, masz, przeczytaj.
A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim.
Dziękuję. I tam, braterstwo, w tym fragmencie nic o Sodomie i Gomorze nie ma. Także, no ponieważ czytam ze starego tłumaczenia, tam brzmi trochę inaczej, tam jest dalej, powiadam, lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny niż miasto onemu. No i co się okazuje, że jednak zawsze mówimy, że Biblia Gdańska jest lepsza, a w tym przypadku nie, bo tych słów rzeczywiście w oryginale nie ma, one są dodane. No i co się okazało, że cały wykład, werset tematyczny, no ale... Zacząłem szukać i jednak są wersety w innych Ewangeliach, które jakby również potwierdzają te słowa o Sodomie samej. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, a werset 23 i 24. A ty, Kafernaum, które aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz, bo gdyby były w Sodomie te cuda się działy, które się działy w tobie, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Nawet powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie. Czyli te słowa są, co prawda nie o Sodomie i Gomorze, ale tylko o Sodomie, ale te słowa są bardzo podobne, wypowiedziane w Ewangelii Mateusza. I podobne słowa również są w Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, a od 10 do 12 wersetu. A do któregokolwiek miasta byście weszli, a nie przyjęto by was, wyszedłszy na ulicę jego mówcie. I proch, który przylgnął do nas z miasta waszego, otrząsnamy na was, wszakże to wiedzcie, że się do was przybliżyło Królestwo Boże. A mówię wam, iż Sodomie w on dzień lżej będzie niż onemu miastu. Czyli są jednak te słowa o Sodomie i o sądzie. Co prawda nie o Sodomie i Gomorze, tylko o samym...
Gomorze też jest. 10:15.
10:15.
Mateusza.
Ewangelii Mateusza, to przeczytamy. Ewangelię Mateusza 10:15. Zaprawdę powiadam wam, że będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny niż miastu onemu. Natomiast w Marka te wersety zostały dodane, także warto czasami uważniej sprawdzać, jak w innych Bibliach jest. Na co wskazują, ale te słowa, zauważcie braterstwo, są powtórzone tak wiele razy, że nawet gdybyśmy mieli wątpliwość, że w Ewangelii Marka one zostały dodane, to jeszcze są powtórzone trzy razy. A w Biblii jest, że jeżeli jakieś świadectwo jest w uście dwóch albo trzech świadków, to ono jest jakie? Pewne. Chociażby jedno miejsce było, ktoś powiedział, zafałszowane. Nie, to Słowo Boże potrafi się obronić. Drodzy braterstwo, ta wypowiedź naszego Pana mówi o sądzie, a nauka o sądzie, to jak mówili do Hebrajczyków, jest jedna z nauk podstawowych. Ta nauka o sądzie pokazuje pewne Boże zasady. My nie będziemy o wszystkich zasadach sądu mówić, ale o sądzie, o nauce, o tej części nauki o sądzie, którą Pan Jezus chciał pokazać w tej swojej wypowiedzi. Że jeżeli ktoś nie słucha jego słów, jego uczniów, to takiemu będzie, to Sodomie i Gomorze będzie lżej, niżeli takiemu człowiekowi. Sodoma i Gomora to były dwa miasta. Pamiętacie, gdzie one się znajdowały? W jakim kraju? No, Mezopotamii? Nie, nie dokładnie. Może gdzie? No, to teraz najmłodsi nie pamiętają, to troszkę starsi. Chłopcy, powiedz ktoś, Mikołaj, wiesz, gdzie się Sodoma i Gomara się znajdowały? Kto? A twoi koledzy, ja nie pamiętam, jak się nazywacie. Właśnie, w okolicach Morza Martwego. Zobaczcie, tam jest mapa i tutaj jest Morze Martwe i mniej więcej gdzieś w tej okolicy znajdowała się Sodoma, nawet jest zaznaczona Sodoma. Gdzieś w tej okolicy znajdowały się miasta Sodoma i Gomora. A ktoś pamięta, w jakiej księdze one są opisane? Gdzie one są opisane, ich historia? Gdzie? W Mojżeszowej. Tak, w pierwszej księdze Mojżeszowej jest opisana historia dwóch miast Sodomy i Gomory. Te miasta istniały w czasach, gdy na ziemi żył taki człowiek, który nazywał się Abraham. Może za Nowego też, ale na pewno wiemy historię za czasów Abrahama. Abraham podróżował ze stadami, ze swoim krewnym Lotem i w pewnym momencie oni zdecydowali się rozdzielić i Abraham zaproponował Lotowi, żeby sobie wybrał gdzie. I Lot wtedy, czytamy o tej pierwszej Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, a 10 werset, wtedy podniósł Lot oczy i obaczył wszystką równinę nad Jordanem. I wszystka wilgotna była przedtem, niż zatracił Pan Sodomę i Gomorę jako sad pański, jako ziemia egipska, idąc do Zoar. Czyli Lot stanął sobie na górze i patrzy, tam taka ładna dolina, gdzie rosną ładne rośliny, i jak na nią spojrzał, to pomyślał sobie, że to jest tak jak sad pański. A sad pański, co to takiego? Sad pański, czyli ogród Eden, raj. Czyli on sobie patrzył, no tak, istny raj na ziemi. Ja tam sobie chcę zamieszkać. Jak raj, albo jak Egipt. A w Egipcie było dużo zielonego. A tam, gdzie oni chodzili, to ta ziemia była nieurodzajna. No i tak wyglądała, jak wyglądała. Jak zobaczył taką krainę, która wygląda jak raj, to każdy by z nas w raju chciał mieszkać. I Lot poszedł do tej krainy. Miejsce było bardzo piękne, bardzo ładna roślinność, tylko okazało się, była jedna niedogodność. Jak zawsze w życiu jest, jak ktoś jest bardzo pięknie, to zawsze znaczy coś nie tak do końca, bo tam się okazało, że tylko miejsce było ładne, tylko ludzie byli źli. A czytamy o tym w 13 wersecie tego samego rozdziału, a ludzie w Sodomie byli źli i wielcy grzesznicy przed Panem. I dalej czytamy, że ten ich grzech to był aż tak duży, że w 18 rozdziale, a 20 werset, że krzyk się rozgrzegał przeciwko Sodomie Gomorze, że ich grzech jest bardzo ciężki i ten krzyk aż docierał do samego nieba. I gdy ten grzech tak w Sodomie i ten krzyk się rozlegał, to Pan Bóg postanowił, że tą sprawę Sodomy i Gomory trzeba jakoś załatwić, ale nie, Pan Bóg nie wydaje jakichś wyroków pochopnie. Posłał trzech posłańców. Mówiliśmy wczoraj, że jednym z nich prawdopodobnie był nasz Pan, aby się udali i żeby sprawdzili, czy rzeczywiście w Sodomie i Gomorze takie złe rzeczy się dzieją. Jeden z nich został i rozmawiał z Abrahamem, a dwóch aniołów poszło do Sodomy i Gomory i mieli potwierdzić, czy mieszkańcy tam są dobrzy, czy źli. Z rozmowy Abrahama dowiadujemy się, że w tej Sodomie to nawet ilu nie było ludzi dobrych? Ani dziesięciu. No zobaczcie, to były jakieś duże miasta i nawet 10 ludzi nie było takich, którzy można powiedzieć, że byli dobrymi ludźmi. Gdy aniołowie przyszli do tego miasta, to nikt ich nie chciał gościć. Był tylko jeden człowiek, który się zdecydował ich przyjąć. Ten człowiek nazywał się jak? Lot. On ich zaprosił, umył im nogi, tak jak było to w zwyczaju. Taki był zwyczaj, że trzeba było podróżnym umyć nogi. Zaprosił ich do domu, ugościł ich, a w tym czasie czytamy, że mieszkańcy Sodomy, oni w tym czasie się zebrali i zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszech stron otoczyli dom i wołali na Lota. Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie? Wyprowadź ich, abyśmy mogli z nimi posławolić. Ci mieszkańcy postanowili dokonać, no w naszym rozumieniu byłoby to przestępstwo kryminalne, po prostu usiłowali dokonać na nich gwałtu. I to było powodem i dowodem dla aniołów, że ci ludzie są bardzo, ale to bardzo zepsuci. Ale to nie tylko ten jeden powód, tak powszechnie dzisiaj kojarzy się właśnie, że nieprawość Sodomy wynikała z ich nieprawidłowego zachowania i gdy ktoś wchodzi i mówi dzisiaj Sodoma i Gomora, to znaczy się, że uważa, że tutaj ludzie są bardzo źle się prowadzący, nieobyczajni. Natomiast tak do końca to jeszcze inne grzechy w Sodomie były, które opisuje prorok Ezechiel. W proroctwie Ezechiela czytamy w 16 rozdziale, a 49 i 50 werset, że nieprawość Sodomy i Gomory polegała na tym, że oto była nieprawość Sodomy siostry twojej. Pycha, sytość chleba i obfitość pokoju. Czyli, że byli jacy?
Bogaci.
No, to mówiliśmy już wczoraj, że to bogactwo spowodowało, że byli, stali się pyszni, że mieli dużo chleba, w związku z tym nie musieli się martwić o jedzenie i wojen nie było za dużo. I w związku z tym, co ona mając i córki jej, ręki jednak ubogiego i nędznego nie posilała. Owszem, wyniósłszy się, czyniły obrzydliwość przed obliczem moje, przetoż jem zniósł, jako mi się zdało. Czyli Pan Bóg mówił, że Sodomy i Gomorze zniósł. Ale oprócz jakby przyczyna tych nieprawości jest powiedziana w proroctwie Ezechiela, że była sytość chleba i obfitość pokoju. No tak jest, jak tutaj brat mówił, że jak człowiek cały dzień popracuje i później na wieczór siądzie, to ani to Biblii nie chce czytać, ale na grzeszenie to też siły nie ma, bo już też od razu idzie spać. To czyli ani do dobrego, ale ani do złego. A jak człowiek ma dużo czasu, tak jak do szkoły chłopcy chodzicie, to wszystko jest w porządku, że jesteście zajęci. Ale jak wakacje przyjdą, to co? To myślicie, co by tu zrobić, bo jest tego dużo wolnego czasu. I ludzie też dorośli, jak tak mają dużo wolnego czasu, to myślą, co by tu zrobić i często wymyślają różne złe rzeczy. I tak było w Sodomie i Gomorze. Zresztą, bratestwo, to zauważcie i dzisiaj, gdy spojrzymy na świat. Dawniej, jak ludzie musieli ciężko to pracować, no to jednak tej nieprawości było troszkę mniej. A teraz, jak mają więcej wolnego czasu, to cały czas myślą, co by tu wymyślić. Miasta za te grzechy dosięgła spektakularna kara, bo zostały zniszczone i to zostały zniszczone przez ogień i deszcz ognia i siarki, który spadł z nieba. Czytamy o tym w 19 rozdziale, 24 i 25 werset. Wtedy spuścił Pan jako deszcz na Sodomę siarkę i ogień od Pana z nieba i wywrócił miasta one i wszystką równinę, wszystkich obywateli miast onych i urodzaje onej ziemi. Czyli te miasta zostały zniszczone, ale nie tylko te miasta, ale również urodzaj całej ziemi. I dzisiaj jak pojedziecie tam nawet, to zobaczycie, że tam pustynia. Nic nie ma urodzaju. Pan to wszystko zniszczył. Dlatego też te dwa miasta, chociaż to tylko były jakieś miasta bardzo dawno temu i wiele miast, które dawno temu nikt nie, są takie miasta, które nikt nie wie, że były. Natomiast te miasta do dzisiaj, każdy jak powiecie mu Sodoma i Gomora, to mniej więcej wie, o co chodzi. Może nie dokładnie gdzie, jak, ale wie, że coś tam to znaczy jakieś bardzo, bardzo złe ludzie. Dlatego apostołowie nawet piszą, że te miasta, apostoł Juda i apostoł Piotr, że te miasta stały się nam przykładem. Przykładem Bożej kary. Apostoł Juda w 7 wersecie tak mówi. Jako Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one sprzeteczniały i udały się za cudzym ciałem, wystawione są na przykład ognia wiecznego karanie ponosząc. A apostoł Piotr, tak w drugim liście, w drugim rozdziale, w szóstym wersecie mówi tak. I miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. Czyli kara miała być dla wszystkich ludzi po wieczne czasy przykładem, że jak ktoś żyje niepobożnie, to ponosi karę. Ale braterstwo, jeżeli to jest przykład, to ma ten przykład nas czegoś nauczyć. Przykład ma nauczyć, jak apostoł Piotr mówi, grzesznych ludzi, że poniosą karę, ale również Pan Jezus powiedział, że na sądzie, w dzień sądy, Sodomie będzie lżej, niżeli tobie Kafarnaum. Jeżeli teraz wyobrazimy sobie tak, jak to sobie wyobraża większość chrześcijan, dzień sądu, jako normalny 24-godzinny dzień, w którym ludziom wszystkim jest odczytany wyrok, to pierwsze pytanie, które nam się nasuwa, jeżeli byśmy dzisiaj, Pan Bóg by dzisiaj wzbudził mieszkańców Sodomy, których tam wtedy wyniszczył, i jeżeli dzisiaj miałby znowu wydać na nich wyrok, to jaki wyrok powinien zapaść? No taki sam, bo oni przecież w grobie się nie zmienili. No to jeżeli Pan Bóg chce ich znowu odczytać i wyrok zniszczyć, to jaka jest mowa, że Kafarnaum będzie lżej niżeli im? Przecież Sodomie będzie lżej niż Kafarnaum. No jak oni śmierć poniosą, to jak może to być? To jest troszeczkę nielogiczne. Pierwsze, że Pan Bóg by znowu osądzał drugi raz za to same przestępstwo. Dzisiaj jest prawie nawet cywilnym, że jak kogoś się raz osądzi za jedną karę, no to go drugi raz za to samo nie można sądzić. A Pan Bóg by raz ich ukarał, a teraz znowu drugi raz. Czyli wydaje nam się to w pewnej mierze nielogiczne. I dlatego być może, czy Pan Bóg jest nielogiczny, czy też nasze rozumowanie może jest nielogiczne. Może nasze pojmowanie sądu jako odczytanie wyroku jest to naszym ludzkim pojmowaniem. Natomiast być może Pan Bóg sąd widzi inaczej. W związku z tym, braterstwo, ja chciałbym, żebyśmy pomyśleli chwilę i wam zadam pytanie. Czy macie jakiś przykład? Bo w tej chwili to rozpraw sądowych jest dużo. Jak oglądacie filmy, to też tam dużo jest rozpraw sądowych, zawsze jakieś sprawa się toczy. Czy w Biblii są przykłady rozpraw sądowych? Gdzie? No jest taki jeden spektakularny bardzo przykład rozprawy sądowej i nad nim trzeba by się zastanowić, bo on jest zapisany w Biblii, czyli i zapisane jest, że Salomon był bardzo mądrym człowiekiem. W związku z tym należałoby tą historią się zapoznać. Jest ona napisana w pierwszej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale, a werset od 16 do 18. Wtedy przyszły dwie niewiasty przeteczne do króla i stanęły przed nim. I rzekła jedna z onych niewiast: proszę, panie mój, ja i ta niewiasta mieszkamy w jednym domu i porodziłam u niej w tymże domu. Istniało się dnia trzeciego po porodzeniu moim, że porodziła i ta niewiasta i byłyśmy pospołu. A nie było nikogo obcego z nami w domu, oprócz nas dwóch w tymże domu. I umarł syn niewiasty w nocy, przeto iż go była przyległa. A wstawszy o północy, wzięła syna ode mnie, gdyż służebnica twoja spała, i położyła go na łonie swoim, a syna swego umarłego położyła na łonie moim. A gdym wstała rano, chcąc dać ssać synowi memu, to znalazła umarłego, którego gdym rano się mu przypatrzyła, oto nie był syn mój, którego porodziła. A druga niewiasta co zaczęła: nie, to nieprawda, to tamtej syn umarł. I zaczęły się spierać. I przyszły do króla. Najprawdopodobniej, dlaczego przyszły do króla? W Izraelu sądownictwo było tak ustawione, że jeżeli jakiejś sprawy nie mogli rozpatrzeć sędziowie lokalni, to wtedy ta sprawa była kierowana do samego króla. I widocznie ta sprawa już prawdopodobnie była rozpatrywana i nie mogli dojść do ładu i postawili przed Salomona, aby on tą sprawę rozstrzygnął. Cóż robi Salomon? Dzisiaj, jak taka sprawa by przed sądem stanęła, to co braterstwo by zrobiono?
DNA.
Test DNA i prosta sprawa rozwiązana. No wtedy takiej techniki nie było. No ale przecież braterstwo można było wziąć dziecko i zobaczyć, czy jest podobne do matki. No, ale zobaczcie, że król, przecież mógł chociaż król Salomon to spróbować zrobić, że popatrzeć na, to weźmy świadków, niech popatrzą na dziecko, do której matki jest podobne. Ale on w ogóle czegoś takiego nawet nie wpada na taki pomysł. On robi całkiem coś innego. Woła swojego sługę i mówi, przynieś miecz. Bierze ten miecz i mówi, zrobimy sprawiedliwie. Jeżeli jest spór, to dziecko na pół. Jedna dostanie połowę i druga połowę. I co się wtedy dzieje? Jedna z kobiet mówi, że nie, ja nie chcę dziecka, oddaj je tej drugiej. I król Salomon mówi, to jest prawdziwa matka. Wtedy odpowiedział król i rzekł, dajcie to dziecię żywe, a żadną miarą nie zabijajcie go, gdyż jest matką jego. A usłyszawszy wszystek lud izraelski, ten sąd, który sądził król Salomon, bali się króla, albowiem widzieli, że mądrość Boża była w jego sercu ku czynieniu sądu. To zdanie jest bardzo ważne, bo ludzie zauważyli, że w tym sądzie była mądrość nie Salomona, tylko mądrość Boża ku czynieniu sądu. Czyli, że ten sąd był rzeczywiście sądem nie Salomona, tylko sądem Bożym. Zobaczcie, braterstwo, na czym ten sąd tak naprawdę polegał. Ten sąd polegał na tym, że Salomon w żaden sposób nie ustalał, jakie były fakty. Bo jeżeli by chciał ustalić fakty, to pierwsze, mógłby podobieństwo sprawdzić, ale druga rzecz, co dzisiaj sądy robią, jeżeli jest sprawa sporna? No biorą, przesłuchują świadków. Tu akurat świadków nie było, bo te dwie kobiety były, ale przecież mógł je przesłuchać. Mógł się spytać, o której godzinie się położyłaś, gdzie wyszłaś, jak to było, czy wstałaś, czy nie wstałaś i próbować najpierw jedną przesłuchać, a później drugą i znaleźć, gdzie się zeznania nie zgadzają. Król Salomon tego w ogóle nie robi. On w ogóle nie cofa się do przeszłości, tylko wyjmuje miecz i patrzy, jak te kobiety zachowają się w tej sytuacji dzisiejszej, gdy jest ten miecz. Czyli nie ocenia sytuacji przeszłej, tylko stwarza całkiem nową sytuację, ale w dniu sądu. I patrzy, która kobieta jak reaguje. Okazało się, że ta kobieta, która powiedziała, żeby oddał to dziecko drugiej, to była matką. Ale braterstwo, wyobraźcie sobie teraz, postawcie sobie pytanie, czy tak rzeczywiście musiało być? Czy każda matka kocha swoje dziecko? Każda? Czy to jest regułą, że każda matka kocha swoje dziecko? Nie. Bractwo, nie za. Proszę dać Adam.
Czasy takie są, że fakty, które media donoszą, jest jakoś.
Pokazują, że może być inaczej. A bractwo, ja nie zauważałem nigdy jednego zdania. Zapewne też tego nie zauważyliście. Z początku tej historii. Czy nie zdziwiło was, dlaczego tam nie było ojców? A chwileczkę. A teraz jak dzieci są porzucane, to też bardzo dużo dzieci właśnie takich kobiet jest porzucanych. Zauważcie, braterstwo, jeszcze jedną sprawę. Czy taka sytuacja, że w Szetechnicach w Izraelu było to dopuszczone, to było zgodne z prawem, że ktoś taki zawód pełnił? No. Przyszła do króla, czy król nie powinien powiedzieć, chwileczkę, ale w ogóle wy kobiety to w ogóle nie macie przed sądem, was to od razu skazać trzeba za to, że taki zawód pełnicie i że jesteście przetecznicami, a wy tu jeszcze o sprawiedliwość się ubiegacie. Przeteczeństwo było zabronione w Izraelu. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, że król ani słowem się o tym nie wyraził. Czyli to też czegoś nam uczy, że król zobaczył tą sytuację i nie tych kobiet dlatego, że one nie są, ich zachowanie, ich życie było niezgodne z prawem, to dlatego powiedział, to wy nie będziecie sądzone. Nie, on je, osądził. I takie kobiety też różnie mogły się zachować w stosunku do dziecka. Jednak zobaczcie, braterstwo, jak mądry był wybór króla Salomona. Jeżeli by nawet, wyobraźcie sobie, jeżeli by ta nawet kobieta nie była rzeczywistą matką, to król Salomon dał to dziecko na wychowanie tej kobiecie, która to dziecko naprawdę kochała. Bo ona powiedziała, ja nie chcę, żeby było zabite, lepiej niech druga. Czyli ona w tej dokładnie chwili to dziecko kochała. On ocenił, jaki jest stan serca i która powinna być matką. Rzeczywiście to się okazała matka. Ale on nie cofał się do przeszłości. Król Salomon oceniał, jaki stan tej kobiet jest w tej chwili, gdy były sądzone. I myślę, braterstwo, że to pokazuje nam reguły, mądrość boskiego sądu. Że Bóg ocenia człowieka, jaki on jest w chwili, gdy go sądzi. Tu wprost tego nie pisze, ale braterstwo, postaram wam się pokazać jeszcze inne przykłady, które potwierdzają taki sposób rozumienia sądu. Pamiętacie taką historię, gdy do Pana przyprowadzono, była już powołana ta historia, gdy przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Co Pan wtedy zrobił? No, wydał. Co, pamiętasz, co powiedział?
Który jest bez winy,
niech rzuci w nią kamień. Który jest bez winy? No przecież Pan Jezus mógł wziąć kamień i co? Mógł rzucić, bo on był bez winy. Nie mógł rzucić, bo nie był świadkiem. Nie widział. Ten, kto widział, miał rzucić kamieniem. Ale jak zaczął pisać, to ci świadkowie troszkę zaczęli się... Nie wiadomo, czy oni widzieli to, czy słyszeli, czy podejrzewali, czy on ich winy również wypisał, ale kamienie opadły. A Pan Jezus co powiedział? Dobrze robiłaś, kobieto? Nie. Idź. Nie osądzał ją, nie pytał ją się, dlaczego niewiasto to zrobiłaś, dlaczego znalazła się w takiej sytuacji. Pan Jezus powiedział, zobaczył, jaki ona ma, on widział, jaki ma teraz stan serca i widział, że jej stan serca się po tym wydarzeniu musiał się zmienić. I Pan Jezus powiedział, idź i więcej nie wierz. Chociaż przecież zawsze to przestępstwo, jeżeli by osądził, co ona zrobiła, to powinien ją ukarać. Ale nie robił tego. Powiedział, idź i więcej nie grzesz. Kolejna sytuacja, gdy Pan Jezus kogoś osądził, również była dzisiaj już, czy wczoraj? Wczoraj była omawiana. Pamiętacie, braterstwo, gdy Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotyka człowieka, którego nazwał Szymonem. I zaczyna go się... Stawia mu dziwne pytania. Szymonie, czy mnie miłujesz? Mówi to 3 razy. Nigdzie nic nie pyta się o nic, tylko pyta się, Szymonie, czy mnie teraz miłujesz? Tak wyraźnie powiedział, Szymonie, miłujesz mnie? Szymon mówi, tak, oczywiście, panie. Jak drugi raz się zapytał, to on się troszkę zastanowił, ale mówi tak. Ale jak się 3 raz zapytał, to co? Panie, ty wszystko wiesz. Jak 3 raz się zapytał, to Szymon zrozumiał, o co chodzi. Już nie pytał go się, bo tu była nawet mowa, nie pytał go się Piotrze, bo zmienił mu imię, tylko pytał się Szymonie. I on zrozumiał. Panie, zasmucił się Piotr, że mu po 3 rzekł Szymonie i powiedział, panie, ty wszystko wiesz. Prezesko, tak naprawdę, de facto, to był osąd, jaki Pan zrobił nad Piotrem. Piotr zrobił jedną rzecz. Tu było powiedziane, że bronił Pana, była jego zasługa, ale zrobił jeszcze jedną rzecz. 3 razy Pana się zaparł. Zaparcie się, to inaczej, zdrada. A zdrada do dzisiaj traktowana jest jako jedno z najcięższych przestępstw. W czasie wojny zdrada, jak jest karana?
Śmiercią.
Zdrajcy bardzo rzadko się wybacza. I Piotr zdradził. Judasz zdradził Pana, bo go tym pocałunkiem ale zdradził również Piotr. Czy Pan go się pyta: Piotrze, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego jak tam stałeś, dlaczego mi się zaparłeś? Dlaczego to zrobiłeś 3 razy? Pyta się?
Nie.
Czy ocenia go? No, może mogę cię wytłumaczyć? Nie. Pan się pyta: Piotrze, czy ty mnie teraz miłujesz? A Piotr powiada: tak, Panie. Czy Pan nie wiedział, nie widział Piotra, gdy tam stał, nie wiedział, co on robił? Wiedział. Czy znał wtedy jego stan serca, gdy on tam się go zaparł? Znał. Ale pyta go się o to, ocenia to? Nie. Pyta się Piotra i patrzy, jak on się zachowa teraz. Czy mnie, Piotrze, miłujesz? Czyli nie osądza go za ten czyn, który się tam stał, ale osądza go, jakim jest teraz, po tym wydarzeniu. Co to wydarzenie zmieniło w jego życiu? Bo to wydarzenie coś w życiu Piotra zmieniło. Z człowieka pewnego, który wszedł do ataku z mieczem na całą zgraję, stał się człowiekiem słabym, który się wystraszył dziewczyny, która go się zapytała. Czyli to zmieniło coś w życiu Piotra, ale on ocenia Piotra takim, jakim jest wtedy, po tym wydarzeniu. Czyli kolejny przykład, że nie ocenia się tego faktu, który przeszedł, ale jaki człowiek po tym wydarzeniu jest. I wreszcie, braterstwo, ostatni, może najbardziej spektakularny przykład. Przykład sądu. Ten przykład jest bardzo znany, ale nigdy go nie kojarzymy z sądem. Ten przykład dotyczy historii, na pewno wszystkim znanym, historii Józefa i jego bracia. Józef został przez braci skrzywdzony. Co zrobili? Chłopcy, pamiętacie, co bracia zrobili Józefowi?
Najpierw wrzucili go do wyschniętej studni, a później go sprzedali do Egiptu.
Pierw go chcieli zabić, a później go sprzedali do Egiptu. Czy to jest, czy takie postępowanie to jest dobre, czy złe, jak myślicie? Ale tak troszeczkę złe, czy? Bardzo, bardzo złe. I teraz, bracia, sytuacja się odwraca. To nie Józef jest, ma problemy i kłopoty, tylko mają problemy i kłopoty jego bracia. Przychodzą gdzie? Do Egiptu po zboże. Przychodzą, nie poznają Józefa, ale Józef ich poznaje. Ale teraz sytuacja się zmienia, bo Józef jest jednym z najwyższych urzędników w Egipcie i on ma nie tylko zboże, ale ma również i władzę. A władza to ma to do siebie, że władza musi prawo respektować i musi tego prawa co? Przestrzegać. I teraz, zgodnie z prawem, co powinien Józef zgodnie z prawem zrobić? Jeżeli widział, że przychodzą przestępcy, to powinien ich co zrobić? Zamknąć do więzienia. No proszę, bardzo dobra opinia. Jeżeli by jakiś urzędnik państwowy dzisiaj przyszedł do jego jakiś przestępca, a on wiedział, że to jest przestępca, to go zaraz przed sąd powołają, że tego przestępcę nie skazał. A teraz bracia przychodzą do Józefa i co? Czy Józef ich wtrąca do więzienia? No na początku tak, ale wcale nie za ten czyn, co oni wcześniej zrobili. Józef nie karze ich za, a przecież miał do tego podstawy, miał do tego prawo i mógł to wyegzekwować, bo był w Egipcie bardzo wysoko postawioną osobą. Jeżeli Józef zdecydowałby się osądzić czyn braci, jak myślicie, braterstwo, jaka na braci by spotkała, jaki bracie by spotkała kara? No skieruje, Józef nie chciałby, powiedziałby: ja nie jestem stronniczy, ale tu jest w Egipcie, sądy są, no niech tą sytuację rozpatrzą. Niech się stanie sprawiedliwość. No on się nie chce mścić, ale niech się stanie sprawiedliwość. Jaka kara by mogła ich spotkać za porwanie człowieka, sprzedanie, okłamanie ojca, matactwo w sprawie, bo zabili zwierzę, szatę. Jaka kara? No tutaj chyba słuszna uwaga. Za takie przestępstwa kara mogła być w tamtym czasie, nawet zakon za porwanie człowieka nakazywał karę później śmierci. No taka kara by tych braci sprawiedliwa musiała spotkać. Czy Józef osądza ich postępowanie? Nie. Jacy oni byli, to Józef dobrze wiedział, bo im się modlił, a oni co? Nie zważali na to i go co? Sprzedali. Czyli jacy jego bracia wtedy byli, to Józef dobrze wiedział. Józef chce się dowiedzieć jednej rzeczy. Jacy jego bracia są dzisiaj, teraz, po iluś tam latach. Nie wiemy dokładnie, ile lat upłynęło. Ja to usiłowałem zbadać, ale różne możemy mieć. Mogło upłynąć od 20 do 40 lat od tego wydarzenia. Zależy, jak liczymy. W każdym razie upłynął bardzo długi okres czasu. Na pewno ludzie przez 30 czy 20 lat czy 40, to ludzie się co? Zmieniają. Dlatego Józef chciał zobaczyć, jacy jego bracia są dzisiaj i dlatego poddaje ich próbie. Co ciekawego możemy się z tej historii nauczyć? Że Józef, zauważcie, jakiej próbie ich poddaje. Pierwszy się pyta, kim oni są i oskarża ich o kłamstwo. Dlaczego ich oskarża o kłamstwo? No bo jedną z ich win to było, że okłamali ojca. I on się teraz chce dowiedzieć, czy oni będą kłamać, czy nie. A oni mówią, no było nas ilu? 12 braci. Jeden został u ojca, a jednego?
Nie
skłamali, że było nas mniej, mogli przecież nie powiedzieć, a jeden w domu został. A ojciec jest stary i został. Czyli mówili prawdę? Przecież to im później ojciec zarzuca. Dlaczego powiedzieliście, że Beniamin został? No przecież no musieliście to powiedzieć temu, ale przecież ten człowiek nas pytał, jak mogliśmy? Czyli sprawdził, że byli prawdomówni. No to, ale to była jedna rzecz, ale zobaczcie, że Józef dał im zboże, dał im pieniądze z powrotem do worów. A dlaczego im, dlaczego im dał pieniądze? Jak myślisz?
Chcemy sprawdzić, czy są uczciwi, czy to za co przepłynął i to gdzieś...
Chciał sprawdzić, on wiedział, że nie dali go Egipcjanom za darmo, tylko dostali za to co? Pieniądze. Czyli te pieniądze. Mogli przecież brata, bierzcie Egipcjanie, nie chcę. My, tak jak ci, pamiętacie ci w świątyni, że oni tych pieniędzy nie chcieli, kupili, powiedzieli, nie, to pieniądze, na tych pieniądzach jest krew i my ich nie chcemy. A oni co? 20 srebrników, ale piechotą nie chodzi. Krew brata na nich, ale przecież się przydadzą. Czyli te pieniążki bardzo musieli lubić. Józef włożył im do worów i zobaczył, jak się ciekawym teraz zachowają. I oni z powrotem wrócili, no ale wzięli te zboże, wzięli pieniądze, ale jak zobaczyli, że są pieniądze, to się przestraszyli. Co prawda nie wrócili do Józefa, poszli do domu, ale gdy drugi raz idą, to co? Biorą te pieniądze z powrotem i biorą drugie pieniądze. Jak tylko przychodzą, to pierwszą rzecz, którą mówią temu sprawcy domu Józefa, że my znaleźliśmy te pieniądze i chcemy je co? Oddać. A przecież mogli sobie tak pomyśleć, no głupi Egipcjanie, te pieniądze dali nam z powrotem, nikt nas nie gonił, to by doszli się nie spostrzegli, jakby nas ktoś gonił, to byśmy oddali, ale nikt nas nie gonił, to mogli te pieniądze zachować, nikt nic nie wie o sprawie, a oni co, je wzięli i zanim ich się ktoś zapytał, to od razu chcieli je, czyli co, pokazało to, że byli uczciwi, czyli zmienili się, te dwie rzeczy, ale Józef chciał ich sprawdzić do końca. Zobaczcie, że nie przerywa tego jakby spektaklu, tylko dalej ciągnie i mówi, że chce zobaczyć kogo? Najmłodszego brata Beniamina. Dlaczego chciał zobaczyć Beniamina? I dlaczego później uknuwa podstęp? Zobaczcie, jak robi ucztę, to Beniamina specjalnie wyróżnia, daje mu większą porcję i wyraźnie go sadza go gdzie indziej.
I wszystkich według starszeństwa.
Według starszeństwa to im dało do myślenia, ale Beniamina wyraźnie wyróżnia. Jeżeli oceniamy zawsze postępowanie Jakuba, to mówimy, że Jakub źle zrobił, bo wyróżnił Józefa i dlatego bracia go co? Nienawidzi. Ale Józef, zobaczcie, zrobi to, dokładnie to samo. Specjalnie Beniamina wyróżnia, przecież mógł wszystkich posadzić i nie wyróżniać Beniamina. A on specjalnie Beniamina wyróżnia, a później wkłada mu kubek. Wkłada mu kielich albo kubek, który był je, jego kubkiem i sprawdza, co teraz bracia zrobią. I jest ciekawa sytuacja, że on nie chce wszystkich do więzienia wsadzić, tylko mówi ten, kto ukradł. A dlaczego? Bo chce, zresztą prosta sprawa, chce, poddaje ich próbie, dokładnie ich stawia w takiej sytuacji, w jakiej oni byli kiedyś. Beniamin to jest jego brat. To jest drugi. Józef był ukochany, gdy brakło Józefa, to zastąpił Beniamin. I cała miłość ojca przelana została Beniamina. Czy pozostali bracia o tym wiedzą? Wiedzą, bo wiedzą, że ojciec nie chce puścić Beniamina. Czyli dokładnie Beniamin staje się jakby małym Józefem. Bracia go nienawidzili za co? Że ojciec mu dał szatę, że go wyróżniał. Czy ta sytuacja się zmienia w przypadku Beniamina? Nie, to jest dokładnie. A Józef jeszcze jakby ich, że on też zaczyna wyróżniać Beniamina, że jest wśród nich ważniejszy, bo lepsze miejsce i lepsze jedzenie. I teraz chcę zobaczyć, jak bracia się zachowają dokładnie w takiej samej sytuacji, że jest jeden wyróżniany i czy oni go będą lubić, czy go lubić
nie
będą. Przecież mogli, jak ta sytuacja się stała, mogli wrócić do ojca i powiedzieć, no tato, taka była sytuacja, że ten mały chłopak, no wiesz, no nie dopilnowaliśmy, no ręka tam gdzieś zwinął do worka, no i co? I co mieliśmy zrobić? No ukradł, no to musiał karę ponieść. No prawdę by powiedzieli, no prawdę, no nie mogę, nas wypuściła, jego powiedział, musi zostać. Józef nawet im podsunął wygodne rozwiązanie, że ich puścił, że znalazł powód. Jeżeli by się oni chcieli pozbyć brata tak jak Józefa, to by to bardzo szczętnie wykorzystali. No teraz nie będzie Beniamina, to ojciec będzie kochał znowu nas. Ale oni czy tak zrobili? Oni się wszyscy wrócili. Wszyscy jak jeden mąż się wrócili, powiedzą, bez Beniamina nie będziemy. Czyli zobaczcie, braterstwo, ta sytuacja, Józef poddał ich dokładnie tak, próbie na te cechy charakteru, które spowodowały ich grzech. I jak zobaczył, że oni ujęli się za Beniaminem, to już go jakby przekonało i tu już nie wytrzymał i tu się zaczął płakać i dał im się poznać. Ale próba polegała nie, ten sąd polegał nie na ocenie, jakimi byli, ale dokładnie te rzeczy, na których zgrzeszyli, to Józef sprawdzał, jakimi są teraz. I zobaczył, że oni się całkowicie zmienili. Co by się stało, jeżeli by bracia przyjechali, Józef ich zobaczył i powiedział, ja teraz was osądzę. Wydałby taki osąd, jak tu powiedział Jakub i wtedy co? Wtedy nie byłoby narodu izraelskiego. Józef poddał ich próbie i okazało się, że ci bardzo źli ludzie, bo tak ich mogliśmy ocenić, że chcieli zabić brata, byli łasi na pieniądze, kłamali ojców w żywe oczy, ci ludzie tak się zmienili, tak życie ich zmieniło i ta sytuacja, ta próba również tak ich zmieniła, że całkowicie zmienili swoje postępowanie. Józef później braciom powiedział, jak oni się jeszcze, gdy po śmierci ojca się bali, to im powiedział, nie przejmujcie się, to wszystko Pan Bóg pokierował, żebyście tu przyszli do Egiptu. To wszystko było kierownictwo Boże. Bractwo, i dla nas to jest lekcja, że takie sytuacje, jak ta historia Józefa, to kierownictwo Boże, żeby złych ludzi zmieniać tak, aby byli lepszymi. I te sytuacje, braterstwo, pokazują nam, że Pan Bóg ludzi, którzy są źli, nie chce ich zniszczyć i unicestwić na zawsze, ale Pan Bóg, jak to mamy zapisane w liście do Tymoteusza, chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i aby byli zbawieni. To jest właśnie celem Pana Boga i to jest również celem Jego przyszłego sądu. Nie zniszczenie ludzi, ale ich przemiana, ich naprawa. I dlatego, braterstwo, sąd będzie inaczej wyglądał, niż to sobie większość ludzi wyobraża. Pan Bóg będzie sądził ludzi, jakimi oni będą wtedy, gdy ich zbudzi. Jesteśmy świadomi, że ludzie, którzy przebywają w grobie, że grób nie zmienia człowieka. gdy ludzie wstaną, to wstaną tacy sami ludzie, jakie się do tego grobu położyli. I ci ludzie, gdyby im zbrodniarzowi odczytać wyrok, to musiał być ten wyrok śmierci. Natomiast sytuacje w życiu człowieka, wielu ludzi, gdy staje przed grobem, spogląda na swoje życie, to mówi, tak, albo jak nie mówi, to myśli w swoim sercu, że niektóre rzeczy to by jakby drugi raz miał żyć, to my tak sobie mówimy, no jakby drugi raz, to bym już tego nie zrobił. I Pan Bóg właśnie chce, żeby ludzie ze swojego życia wyciągali takie lekcje. W tym wersecie, który czytaliśmy, tam jest mowa o Sodomie i o Gomorze i o Samarii. I tam czytamy, że Sodoma i Gomora, Samaria wrócą się do pierwotnego swojego stanu. To proroctwo mówi, że Sodoma i Gomora wróci się do swojego pierwotnego stanu. Czytamy tak. Abyś nosiła swoją hańbę i odkryła się wstydem z powodu wszystkiego, coś uczyniła, udzielając im pociechy. Siostry zaś twoje, Sodoma i jej córki, wrócą się do pierwotnego stanu i Samaria i jej córki wrócą się do pierwotnego stanu. Tak jest w proroctwie Ezechiela w 53 rozdziale. Czyli wrócą się do pierwotnego stanu, czyli nie do tego grzesznego, ale tego, który był jeszcze wcześniej, gdy były dobre. Ale zanim się wrócą, to będą nosiły swoją hańbę, czyli swoje złe postępowanie. Państwo, wyobraźmy sobie sytuację, gdy z grobów staną przestępcy. Ale z grobu też powstaną ich ofiary. Wyobraźcie sobie, że dwóch ludzi stanie naprzeciwko siebie. Jeden, który zabił, a drugi, który jest ofiarą. Czy chcielibyście być w sytuacji któregokolwiek z tych ludzi? Bo zawsze nam się jesteśmy przyzwyczajeni, że najgorzej będzie miała czasami przestępca, ale czasami i ofiara też będzie miała, ten, który jest ofiarą, też będzie miał problem wybaczyć. Zresztą tak się nam czasem wydaje, ale wybaczyć czasami jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Prorok Zachariasz opisuje, że wszyscy ludzie, którzy wtedy powstaną, wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimowi, będą corocznie pielgrzymować, aby oddać pochłon królowi Panu Zastępów święto Szałasów. To opisuje ludzi, którzy będą musieli chodzić i podróżować do święta. A pisze, kto by tam nie podróżował, to deszcz, czyli błogosławieństwo, nie będzie na niego padać. A wszyscy przyjdą, aby składać ofiary. I nam się to wydaje takie bardzo proste i łatwe iść i składać ofiary. Może rozumiemy, że nie muszą to być ofiary ze zwierząt, że to mogą być inne, ale jakąś cześć Panu Bogu trzeba będzie oddawać. Ale braterstwo, tu już był cytowany ten werset, że żeby złożyć ofiarę, to trzeba spełnić pewne warunki. Było to cytowane wczoraj, że żeby złożyć ofiarę, to co trzeba najpierw? Jeśli byś więc składał ofiarę, Pan Jezus tak mówi, na ołtarzu, a tam byś wspomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, to zostaw dar swój, idź pojednaj się z bratem, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Czy ta zasada tylko obowiązywała, gdy wtedy Pan to mówił? Czy to jest zasada ogólna? Myślę, że to jest zasada ogólna, która również będzie obowiązywać w tysiącleciu. Czyli, że aby iść złożyć ofiarę, to najpierw trzeba będzie się z bratem, czyli zarówno ten, który zrobił przestępstwo, jak i ten, który był skrzywdzony, będą musieli się, i jeden i drugi, żeby składać ofiarę, to będą się musieli pojednać. Pan Bóg będzie chciał, żeby ci ludzie zobaczyli swoje złe postępowanie i żeby się w ten sposób zmienili. To czasami braterstwo jest trudniejsze jak odbycie kary. Zauważcie po dzieciach, że jak każecie mu albo przeprosić, albo coś zrobić, to woli dostać lanie niż przeprosić. Z człowiekiem też jest tak, że woli jakąś karę, żeby zapłacić coś, ale żeby nie zapłaci, poniesie straty, ale żeby nie iść do drugiego i co nie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że źle, że zrobiłem. A tutaj tak trzeba będzie zrobić. I w dniach ostatecznych góra świątyni Panie będzie stać mocno jako najwyższa z gór, tak mówi prorok Izajasz, i tam będą tłumnie zdążać wszystkie narody. I teraz powstaje pytanie, czy ludzie będą odpowiadać za to, co robili wcześniej? Czy będą odpowiadać za to, co robią teraz, gdy wstaną?
Będą odpowiadać za to, co robili przedtem, tylko poprzez...
No, ktoś powie, no dobrze, to ja sobie teraz robię źle, będę kradł, ale później jak tylko czas, to ja sobie co? Ja się naprawię. Więc to ja taki, to jest ten przykład pielgrzymowania na górę, na świętą górę do miasta Jeruzalem, na ten pagórek. I to jest jakaś droga. Ta droga, braterstwo, tak de facto, to my też dzisiaj zdążamy do jakiejś na jakąś górę. I gdy człowiek umiera, no albo dojdzie na szczyt, albo w pewnym momencie umiera i ta droga jest przerwana. Gdy ktoś umiera, to braterstwo to nie, ani się nie staje lepszy, ani gorszy, czyli zostaje w tym samym miejscu. Jeżeli jest człowiekiem sprawiedliwym, bogobojnym, może nie aż tak, ale czyni sprawiedliwość, czy jeżeli wstanie w tym przyszłym świecie, to trudno mu będzie przystosować się do tych praw? Będzie miał pewien problem, będzie musiał zmienić swoje życie, ale jeżeli teraz pewne zasady przestrzegał, to będzie mu łatwiej, bo on będzie wyżej. No ale jeżeli będzie nisko, to nikt go ten kawałek nie podwiezie, tylko będzie musiał sam się spiąć. Ale bratestwo, jest jeszcze jedna sytuacja, że jak obserwujemy ludzkość i obserwujemy ludzi, to niektórzy ludzie nie idą do góry, nie robią lepiej, tylko co robią? W drugą stronę idą. Przez całe życie to jest deprawacja i jak ruszają z pewnego punktu, to ani nie podniosą się do góry, tylko co? Spadają. Dotyczy to również i całych narodów, całych miast, że ludzie się staczają. I co wtedy? No, czy tym będzie łatwo z powrotem? Oni będą mieli dalej. Powiedziane jest, że ten okres no jest w jakiś sposób ograniczony. 1000 lat będzie, ale pisze, że co 100 lat będą wytracani. Czyli jest jakieś ograniczenie, że trzeba będzie tą naprawę i być może, ja nie mam jakichś dowodów, ale tak sądzę, że być może są takie pewne sytuacje, że ci ludzie nie zdążą.
Nie dadzą.
I braterstwo, i teraz staje się dla nas zrozumiałe, dlaczego Pan Bóg mówił czasami, że krzyk Sodomy wzrósł i on Sodomę co zrobił? Wytracił. Nie, pamiętacie, że jest taki werset, że Izraelici nie mogli wcześniej wejść, aż się dopełni nieprawość Amalejczyka. Czyli jest pewna granica i Pan Bóg, jak ktoś chce ją przekroczyć, to wtedy Pan Bóg interweniuje i co? Być może jest to granica, którą deprawacja ludzka by była tak wielka, że nie byliby się w stanie naprawić. I być może dlatego Pan Bóg Sodomę zainterweniował, zniszczył, bo jeszcze poistniałaby ileś lat, to albo ich nieprawość, albo tak zdeprawowaliby świat, że nie było możliwości powrotu. Gdy tak popatrzymy na działanie Boże, to nie jest to działanie mające na celu zniszczenie, ale wręcz tych ludzi ocalenie. I dlatego mówi, że lżej będzie Sodomie w on dzień, niżeli wam. Druga sprawa, która mi się nasunęła, no nieprawość Sodomy w dużej mierze wynikała z spraw związanych z seksualnością, dziś byśmy powiedzieli, no pewnymi dewiacjami. To być może jest łatwiej naprawić chorobę ciała, czasami jest łatwiej naprawić niż chorobę serca. I być może takie Pan Bóg, jak ich wzbudzi w doskonałym ciele, to im będzie to łatwiej przezwyciężyć niż na przykład zatwardziałość mieszkańców Kafarnaum. Być może to też jest powodem, że Pan Bóg mówił, że Sodomie i Gomorze będzie lżej. Ale braterstwo, każdy w tym przyszłym świecie, każdy również będzie musiał swoje kolano ugiąć i każdy będzie musiał przyznać, jak to mówi w liście do Filipian, że Chrystus jest Panem i każdy język będzie musiał to wyznać. Ale braterstwo, ten dzień sądu nie będzie polegał na odczytaniu wyroku, ale poddaniu tych ludzi próbie, która będzie miała na celu naprawić ich serca. I Pan Bóg mówi, że ci, którzy źle postępowali, to wtedy tam w tym czasie będą hańbę swoją musieli ponieść. Ale nie mówi, że ich zgładzi i wyniszczy, bo ten werset, który nam przyświeca, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I nie byłby to Bóg ani miłosierny, ani dobry, który większość swoich stworzeń chciałby skazać na śmierć. Bóg dba o każde swoje stworzenie i tylko chce, żeby wszystkie jego stworzenia miały możliwość i żeby wszystkie jego stworzenia się naprawiły i doszły do poznania prawdy. Pamiętajmy o tym, gdy mówimy o złych ludziach, że Pan Bóg również chce, aby ci wszyscy źli ludzie kiedyś się naprawili i będzie im również dawał szansę do naprawy. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że za każdy czyn, jaki człowiek robi, ponosi, zda sprawę Bogu. I będzie ponosił, za każdy czyn będzie ponosił pewną odpowiedzialność. I nie będzie tak, że to wszystko, co robił, pójdzie w niepamięć. Że hańbę swoją będzie, jeżeli źle robił, będzie musiał ponieść. Pamiętajmy o tym i starajmy się, aby ten czas jak najszybciej przyszedł, gdy Pan Bóg wzbudzi wszystkich ludzi i będzie dał im możliwość naprawy. Amen.